Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski.
Witam Państwa, a ze mną w studio już, a właściwie na łączach, poseł Franciszek Sterczewski. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam słuchaczy.
Witam pana. Chciałbym dziś rozmawiać z panem oczywiście o kluczowym temacie, czyli o sprawie dworca Poznań Główny. Pan był inspiratorem specjalnej komisji sejmowej, która ma się poznańskim dworcem zajmować. Chwała panu za to. Ale zanim przejdę do tematu głównego, chciałbym parę remanentów jeszcze w związku z tym, że rozmawiamy dziś na antenie Radia Poznań, a dawno pana nie było, no nie tak dawno, ale parę dni. W międzyczasie zagłosował pan, a właściwie nie zagłosował pan za poparciem ustawy potępiającej stan wojenny i gloryfikującej ofiary stanu wojennego. Dlaczego nie poparł pan tej ustawy rocznicowej związanej ze stanem wojennym?
To znaczy, po pierwsze oddałem głos, ponieważ zawsze staram się głosować. Już mam, że tak powiem, frekwencję w głosowaniach na poziomie niemal 99%, więc staram się zawsze wyrażać swoją opinię, głosować zgodnie z głosem własnego serca, jak i z oczekiwaniami swoich wyborców. A w tym przypadku wstrzymałem się od głosu, ponieważ miałem po prostu wątpliwości co do treści tej uchwały. Z jednej strony absolutnie ofiarom i represjonowanym w wyniku stanu wojennego, którego rocznicę, 40. rocznicę wczoraj obchodziliśmy i w związku z tym miałem zaszczyt złożyć kwiaty w ich oddając im cześć pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca, razem z Poznańską Solidarnością i innymi organizacjami upamiętniającymi te wydarzenia, więc absolutnie oddaję cześć tym wydarzeniom i ich bohaterom. A z drugiej strony, jeśli chodzi o treść tej uchwały, którą głosowaliśmy, no to nie podobało mi się, że niestety wykreśleni z niej byli właśnie wielu bohaterów tych wydarzeń z Lechem Wałęsą na czele. I uważam, że po prostu w związku z tym ta uchwała nie była pełna, nie oddawała cześci tym, którzy na nią prawdziwie zasługiwali.
Jak to wykreślonych zostało wielu bohaterów? Na czym polegało to wykreślenie?
No na tym, że nie byli po prostu wspomniani. Była ogólnie wspomniana Solidarność, a z drugiej strony mieliśmy wymienionych innych bohaterów, z nimi Jan Paweł II, który oczywiście też był ważny w tym czasie, ale jeśli wymieniamy wszystkich z nazwiska, no to uważam, że powinniśmy wymieniać wszystkich, a nie tylko takich, których nasza władza chce wspierać. Uważam, że po prostu wszystkim należy się równy szacunek.
No oczywiście, no być może wykreślony, czy nie sposób tu użyć słowa wykreślony, czy może pominięty został Lecha Wałęsa w związku z tym, jakie budzi kontrowersje. Może to jest ta sprawa, że ostatnio rzeczywiście i te informacje historyków na temat Lecha Wałęsy i to, co on mówi, no trochę nie licuje z godnością przywódcy Solidarności, prawda? No, może to był powód.
Wie pan, no oczywiście, że to jest postać, o której możemy dyskutować, dzielić głos na czworo, ale nie da się ukryć, że no, jak wiele osób w tamtym czasie po prostu był internowany, był represjonowany i zachował się w tamtym czasie bohatersko. I trzeba pamiętać o tym, że po prostu tamta władza, łamiąc ówczesną konstytucję, wprowadziła stan wojenny po to, żeby złamać wielki ruch społeczny i doprowadzić, prawda, w latach 80. do kompletnej zapaści nasze państwo. Więc uważam, że trzeba myśleć. To jest meritum.
Oceniłbym pana wypowiedź jako merytoryczną, choć jest to wypowiedź purysty w tej materii. No i ciekawe, czy też takie stanowisko pan poweźmie w związku z tym, co się dzieje na granicy, bo pan jest symbolem już w tej chwili w polskiej, powiedziałbym, popkulturze, takiego młodzieńczego niektórzy uważają, niedojrzałego protestu, który miał na celu zwrócenie uwagi na los uchodźców, a właściwie migrantów zarobkowych, biorących udział w wojnie hybrydowej na polsko-białoruskiej granicy. No, przepraszam, no, staram się jakoś nazwać tak, żeby oddać to, co się dzieje. Może to pana śmieszy, no ale...
Pan jako
ikona popkultury, czy właśnie jakby tutaj to stanowisko swoje określił? Dlaczego pan tak dzielnie biegał z tą torbą z Ikei?
To znaczy, no po pierwsze, nie mówimy tu o żadnej prawda, wojnie hybrydowej. Widzimy tutaj konflikt polityczny, wykorzystywanie ludzi w sposób instrumentalny.
Nie ma wojny hybrydowej, tak? Pana zdaniem nie ma wojny hybrydowej.
Nie, proszę pana. Aha. Jest sytuacja wykorzystywania po prostu niewinnych osób w celu politycznego wywierania presji. Oczywiście mamy konflikt, ale to nie jest wojna, proszę pana. To jest instrumentalne wykorzystywanie niewinnych osób. Oczywiście Łukaszenka tą sytuację zaognia i oczywiście jest inspiratorem tego. To nie ulega wątpliwości, ale nie ma co robić z igły widły. Nasz rząd próbuje nam mówić, że to jest wojna. Tymczasem to jest po prostu kryzys humanitarny. Tam jest masa ludzi, którym działa się i na szczęście już ci ludzie stamtąd znikają właśnie. Nie dzięki broni, lecz dzięki pracy dyplomatycznej. Więc to jest konflikt polityczny.
Po co robi to Łukaszenka? Łukaszenka robi to po co, pana zdaniem?
Znaczy, że tak
Łukaszenka,
powiem,
a właściwie Putin, no bo wiadomo, że są w komunikacji. No po co oni to robią?
Proszę pana, tylko odpowiadając po kolejne pytanie.
Mówi, że to nie jest wojna, a ja tutaj staram się ustalić fakty, no i powiedzieć, że po jednej stronie no, jest agresor, a po drugiej stronie są obrońcy i imigranci zarobkowi, powiedzmy to wprost, bo w tych krajach, skąd oni uciekają, nie ma wojny, są po prostu tutaj tymi żywymi tarczami. To jest okrutne, ja się z panem zgadzam. To jest okrutne, tylko że wojna jest okrutna, wie pan, no i tu my musimy się bronić. No,
ale to nie
ja
wojna,
przepraszam, że tutaj jakieś stanowisko mocne zabieram, ale no jakoś muszę się odnieść do pana głosu.
Oczywiście, tylko właśnie ci ludzie są wykorzystywani po prostu przez Łukaszenkę po to, żeby zbierać presję na Unię Europejską. Bo oczywiście, że tak.
Tak, ale no i tu się zgadzamy, tak.
Ale tu nie możemy mówić, prawda, o obronie granic przed jakimiś najeźdźcami. Obrzydliwa jest ta propaganda mediów prorządowych, która pokazuje tych ludzi jako prawda, jakichś intruzów. Ci ludzie zostali zmuszani przez służby Łukaszenki za takie zachowania. I tu się z panem nie zgodzę. Tam oczywiście mieliśmy wiele osób, które były migrantami ekonomicznymi, ale również mieliśmy uchodźców i z Afganistanu, i z Syrii, i wielu miejsc objętych konfliktem. Ale powracają też do PRL czy lat 80., to z Polski również internowani czy opozycjoniści szukali schronienia, szukali statusu uchodźców w innych państwach, które mnie doznajdowali.
No, sytuacja była diametralnie, pozwolę sobie zwrócić uwagę, diametralnie różna. No, nie można porównywać wojny hybrydowej, gdzie jeśli ci migranci w dużej skali przejdą, to osiągnie swój cel agresor i pójdzie dalej. A tu nasi opozycjoniści po prostu w ramach emigracji uciekali z kraju, w którym panowała wojna wewnętrzna. To była inna sytuacja. Zero-jedynkowo to nie jest porównywalne.
Bardzo podobna sytuacja, ale tu mamy dwie rzeczy. Z jednej strony mamy pytanie, co zrobić z osobami, które już trafiły na granicę i tu nikt nie mówi, ja nie mówię, żeby ich wszystkich puścić, tylko wszystkich trzeba potraktować zgodnie z prawem, rozpatrzeć ich wniosek o azyl, kto właśnie zasługuje na status uchodźcy, bardzo proszę, a kto jest taką osobą w kategorii, jak pan mówi, migrant ekonomiczny, to niestety deportacja, samolot wraca do jego kraju pochodzenia i wówczas po prostu osoby są potraktowane zgodnie z prawem.
No ale już tu rozmawialiśmy nieraz w studio z posłami, posłankami właściwie lewicy na ten temat, panią Iberhan między innymi, że no, gdyby pana postulat spełnić, biorąc pod uwagę polskie i europejskie procedury azylowe, to zwyczajnie Rosja by wygrała to zwarcie. No po prostu ta wojna zostałaby przez nas przegrana.
No, proszę pana, to nie jest wojna, ustalmy to sobie. To po pierwsze, więc proszę nie powtarzać właśnie propagandy Łukaszenki. To nie, to, nie widzi pan, ale to się dzieje, tak? Nie,
propaganda Łukaszenki to jest taka, że to są biedni uchodźcy. To jest propaganda Łukaszenki. Bardzo pana przepraszam, pan ją powiela. Natomiast ja opisuję realną sytuację naporu na polską granicę.
Powtarza pan propagandę Łukaszenki, więc proszę nie ściemniać mnie tutaj.
Zaraz. To Łukaszenko uważa, że to jest wojna? Panie pośle, ustaw to. Łukaszenko uważa, że to jest wojna? Nie. Łukaszenko próbuje nas przekonać, że to są biedni uchodźcy i że Polska jest potworna, nie przyjmując ich.
Ludzie tam są różni. Ja ich spotkałem, byłem na granicy.
No nie, ale panie pośle, zaraz.
No dobrze,
czyli Łukaszenko uważa, że jest wojna?
Ale proszę pana, proszę zadzwonić do Łukaszenki.
Wie pan, to teraz pan ucieka od pytania.
Ale to nie jest ważna definicja.
No to jest...
Ważne jest to, że...
To jest kluczowa. Bo wie pan, jak jest wojna, to jest inna sytuacja niż jak nie ma wojny. Łatwo jest to zrozumieć.
Wojna to jest sytuacja, w której mamy konflikt militarny, w którym po prostu mamy wymianę ognia i tak dalej, a tu nie mamy tej sytuacji. Mamy konflikt polityczny.
Wiek XX przyniósł nam nowe zjawiska w geopolityce, nowe wydarzenia. Wojna hybrydowa jest czymś takim. Zresztą wojna hybrydowa znana była od zawsze, tylko została nazwana obecnie i to jest wojna hybrydowa. Tutaj, wie pan, nikt nie ma wątpliwości, poza panem chyba.
Nie, proszę pana, więc proszę nie powtarzać tej propagandy rządowej.
Rządowej, bo teraz rządowej.
No bo to jest to sama narracja. Mm-hmm. Tu chodzi o to, proszę pana, że gdyby to był konflikt militarny, gdyby to była wojna, tak jak pan twierdzi, to tą sytuację mogliśmy zakończyć wymianą ognia lub wymianą sił. To, do tego tu nie doszło. Żeby rozwiązać tę sytuację, potrzebna jest dyplomacja. Co, mimo że pan zdycha, nie wykonała nasza strona rządowa, lecz dopiero Angela Merkel, o której interwencję prosił również przewodniczący Donald Tusk, który pisał w tej sprawie do wszystkich przywódców Unii Europejskiej. I dopiero dyplomacja deeskalowała tę sytuację.
Zatem musimy przechodzić do kolejnego tematu, bo kończy nam się czas bardzo permanentny, nam dużo go zajęły.
To nie jest tylko konflikt polityczny.
Tak.
Proszę to rozróżnić.
No tak, właśnie dyskutowaliśmy na ten temat. Natomiast, panie pośle, tutaj ważna inicjatywa dotycząca Poznania, czyli ta komisja dworcowa. Co możemy zmienić jeszcze na tym etapie, proszę mi powiedzieć?
No właśnie, to nie jest komisja, tylko zespół parlamentarny.
Zespół parlamentarny, bardzo przepraszam, nieco niższej rangi.
No dokładnie. W związku z tym jest to po prostu moja inicjatywa, do której zaprosiłem wszystkich posłów z Poznania, bo uważam, że dworzec Poznań Główny, PKP, to jest po prostu nasz wspólny interes, żeby to miejsce było jak najbardziej funkcjonalne, logiczne i wygodne dla wszystkich pasażerów i pasażerek z Poznania i Wielkopolski. No to jest serce komunikacyjne naszego miasta i regionu i uważam, że jest w takim stanie przedzawałowym. W przyszłym roku będziemy obchodzić 10. urodziny tak zwanego chłopaka. No ja uważam, że to jest czas najwyższy, żebyśmy poznali jakieś konkrety w tej sprawie. Kiedy wróci funkcja pasażerska i kasy do starego budynku dworca? Kiedy zobaczymy, jak wygląda to porozumienie miasta z PKP? Czekamy na kalendarz zdarzeń, czekamy na konkrety. Chcemy zobaczyć, jak będzie wyglądał, jak miałby być rozpisany, na jakich zasadach konkurs architektoniczny. No i po prostu oczekujemy tutaj i decyzji, dat, no i po prostu jakiejś takiej perspektywy, w jakiej możemy się spodziewać zmian w tym zakresie.
I za to panu chwała. Niestety musimy już kończyć. Może panu i pana zespołowi uda się naprostować grzechy prezydenta Grobelnego, naszym gościem kluczowego tematu.
Piłka jest po stronie PKP.
Tak, był poseł Franciszek Sterczewski. Bardzo panu
dziękuję. Pozdrawiam, miłego dnia, wesołych świąt.
Kluczowy temat.